At the conclusion,
po zakończeniu przemówienia prezydenta Udorfa, chór zaśpiewa Abide with me, wytrwaj ze mną. Dyrygować będzie Joseph Scholes, akompaniować zaś Lydia Spett. Następnie modlitwę na zakończenie ofiaruje Brett Thompson. Mam teraz zaszczyt przedstawić dzisiejszego mówcę. Prezydent Dieter Udorf został powołany na drugiego doradcę w Radzie Prezydenta Kościoła 3 lutego 2008 roku. Został poparty jako członek Forum 12 Apostołów Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich 2 października 2004 roku. A od kwietnia 1994 roku służył jako przedstawiciel władz naczelnych. W czasie, gdy wykonywał swoje powołanie jako przedstawiciel władz naczelnych, był starszym wiceprezesem do spraw obsługi lotniczej, głównym pilotem w niemieckich liniach lotniczych Lufthansa. Prezydent Udorf urodził się w kraju, który wówczas nazywano Czechosłowacją. Dorastał w Zwickau w Niemczech, gdzie jako jego rodzina przystąpiła do kościoła w 1947 roku. Prezydent Udorf poślubił Harriet Reich w 1962 roku. Są rodzicami dwojga dzieci i mają 6 wnucząt. Prezydent Udorf. Moi bracia i siostry, jeśli weźmiemy te dwa hymny, które przed chwilą słyszeliśmy, chwalmy Pana i czyń coś powinien, i uczynimy z nich motto naszego życia, obierzemy dobry kierunek w drodze powrotnej do naszego Ojca Niebieskiego. Cóż za wspaniały widok stanowicie. Oczami wyobraźni widzę wiele innych pięknych twarzy, takich jak wasze, młodych członków Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, w krajach całego świata. Może nie wszyscy jesteście do siebie podobni, ale macie ze sobą wiele wspólnego. Uważam to za wspaniałe zadanie i jestem wdzięczny prezydentowi Monsonowi za to, że udostępnił mi tę możliwość spędzenia z wami kilku minut. Jednym z najbardziej ulubionych bajkopisarzy wszechczasów był duński pisarz Jan Christian Andersen. W jednej z jego bajek zatytułowanej Brzydkie kaczątko, mama kaczka odkryła, że jedno z jej nowo wylęgłych kaczątek jest niezwykle duże i bardzo brzydkie. Początkowo mama zastanawiała się, czy nie wysiedziała indyczego jaja, ale brzydkie piskle umiało pływać, tak jak inne jej dzieci, a więc doszła do wniosku, że biedactwo jest po prostu nienormalne albo zdeformowane. Jednak inne kaczęta nie dawały brzydkiemu pisklęciu spokoju. Znęcały się nad nim bezlitośnie, dziobiąc je, dokuczając mu i unieszczęśliwiając je. W końcu brzydkie kaczątko zdecydowało, że będzie lepiej dla wszystkich, jeśli opuści swoją rodzinę, i tak więc uciekło. Podczas dotkliwych chłodów pierwszej przeżytej samodzielnie zimy biedne kaczątko omal nie zamarzło na śmierć, ale jakoś przetrwało. Pomimo swych niedostatków czuło się coraz silniejsze i bardzo lubiło rozkładać skrzydła i wzlatywać, chociaż było samotne. Aż pewnego dnia ujrzało nad głową stado leczących majestatycznie ptaków, białych jak śnieg, o ruchach pełnych gracji, z pięknymi, długimi szyjami, szerokimi, pełnymi elegancji skrzydłami. Och, cóż to za wspaniałe i szczęśliwe stworzenia. Brzydkie kaczątko zapragnęło polecieć za nimi. Bało się, że one mogą je zabić, dlatego że jest takie brzydkie. Lecz potem zdecydowało, że będzie to lepsze niż zostać zadziobanym przez inne ptaki lub zamarznąć w zimie. Tak więc wzbiło się do lotu i poleciało za nimi do pięknego jeziora, gdzie siadły na wodzie. Zniżyły lot. Brzydkie kaczątko spojrzało w wodę i zobaczyło odbicie wspaniałego łabędzia. Stopniowo, nie mogąc w to uwierzyć, od razu brzydkie kaczątko zrozumiało, że jest to jego własne odbicie. Ku jego zaskoczeniu inne łabędzie nie tylko mile go powitały, ale nawet zgodnie stwierdziły, że jest najpiękniejszym i najdostojniejszym z nich wszystkich. Na koniec wreszcie zrozumiał, kim jest naprawdę. Podobnie jak ten młody łabędź, większość z nas czuje w tym lub w innym czasie niezupełnie pasując do sytuacji. Większość zamieszania w tym życiu pojawia się z tego prostego powodu, że nie rozumiemy, kim jesteśmy. Zbyt wielu ludzi idzie przez życie, mniemając, że są niewiele warci, podczas gdy w rzeczywistości są wytworami i wiecznymi istotami o nieskończonej wartości i potencjale ponad wszystkie wyobrażenia. Odkrywanie tego, kim naprawdę jesteśmy, stanowi cząstkę tej wspaniałej przygody zwanej życiem. Największe umysły ludzkości bez końca zmagają się z tymi kwestiami. Skąd pochodzimy? Dlaczego tutaj jesteśmy? Co stanie się po naszej śmierci? I jak to wszystko poskładać? Jaki to ma sens? Kiedy zaczniemy rozumieć odpowiedzi na te pytania nie tylko umysłem, lecz sercem i duszą, zaczniemy rozumieć, kim jesteśmy. Poczujemy się jak wędrowiec, który w końcu odnalazł dom. Poczujemy się jak młody łabędź, który wreszcie odkrył, kim jest. Wszystko w końcu okazuje się sensowne. Wyzwanie polega na tym, że odpowiedzi na te pytania po prostu przekraczają możliwości ziemskiego zrozumienia człowieka. Pytania, które dotyczą spraw duchowych, wymagają duchowych odpowiedzi. Ci, którzy odrzucają objawienie i żądają namacalnych dowodów, mogą jedynie spekulować lub przeczuć faktowi istnienia życia przed lub poza sferą doczesności. W związku z tym może być tak, że nigdy nie zrozumiem, kim naprawdę są i jaki jest prawdziwy cel życia. Jednakże jako członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa w świętych dniach ostatnich jesteśmy błogosławieni odpowiedziami na te pytania i możemy swobodnie dzielić się nimi ze wszystkimi, którzy chcą słuchać. Znamy je nie z domysłów kogoś wykształconego lub dlatego, że znaleźliśmy naukową interpretację. Mamy te odpowiedzi, ponieważ posłannicy niebiańscy objawili człowiekowi te tajemnice. Ta sama wiedza jest dostępna na tej planecie dla każdego, kto jest uczciwy w sercu poprzez moc Ducha Świętego. To nie jest błaha sprawa. Na przestrzeni dziejów cesarzowie i filozofowie oferowali przebogate skarby w zamian za to, co Bóg daje za darmo w naszych czasach. Ponieważ Bóg jest miłosierny i kocha swoje dzieci, znowu daje w tych dniach ostatnich prawdę o tym, skąd przyszliśmy, dlaczego tu jesteśmy i dokąd idziemy. Moi drodzy młodzi przyjaciele, ta wiedza pozwala wam zobaczyć w wodzie własne odbicie. Ono zapewnia was, że nie jesteście zwyczajni, odrzuceni czy brzydcy. Jest w was coś boskiego. Jesteście piękniejsi i wspanialsi, niż możecie to sobie wyobrazić. Ta wiedza zmienia wszystko. Zmienia waszą teraźniejszość, może zmienić przyszłość i może zmienić świat. Jesteśmy wielce świadomi, moi cenni młodzi przyjaciele w Kościele, gdziekolwiek możecie się znajdować, że stajecie wobec wielu wyzwań w swoim młodym życiu. Poprzez kontakty z waszymi przywódcami i indywidualne rozmowy z wami dowiedziałem się o różnych waszych troskach. Z wielu pytań, które otrzymałem, wybrałem tylko kilka, które, jak sądzę, należą do najtrudniejszych i do najbardziej trapiących pytań, które nękają was, młodzi święci na całej ziemi. Dzisiaj mam nadzieję, że wyryję w waszych umysłach i sercach sposób, na jaki wiedza o tym, kim naprawdę jesteście, może pomóc wam w powodzeniem uporać się z najtrudniejszymi sprawami w życiu. Oto pierwsze pytanie, które przeczytam. Jestem nieszczęśliwy, mam depresję. Czasami wydaje mi się, że świat byłby lepszy, gdyby mnie nie było. Dlaczego miałbym dalej żyć? Koniec cytatu. Pozwólcie, że wyjaśnię. Ciężka depresja i myśli samobójcze nie są bagatelną sprawą i nie powinny być traktowane poważnie. Nalegam, aby ci, którzy cierpią na depresję lub mają myśli samobójcze, szukali pomocy u zaufanych profesjonalistów i przywódców Kościoła. Jeśli znacie kogoś, kto myśli o samobójstwie, bądźcie prawdziwymi przyjaciółmi i upewnijcie się, że ta osoba otrzymuje pomoc. Proszę, wiedzcie, że kochamy was i chcemy, abyście cieszyli się powodzeniem i szczęściem w życiu. Niemniej większość ludzi co jakiś czas odczuwa smutek i ma poczucie niedopasowania. Chwile wątpliwości co do siebie samych i stan braku szczęścia są czymś naturalnym. Pytanie, dlaczego miałbym dalej żyć, jest po prostu inaczej sformułowaną, odwieczną frazą określoną ręką Williama Shakespeare'a 400 lat temu i wypowiedzianą od tamtych czasów przez miliony Hamletów na świecie. Być albo nie być? Oto jest pytanie. Lecz Szekspir się mylił. Mylił się. Być albo nie być, to wcale nie jest pytanie. Są inne opcje poza tym prostym podziałem. Według mnie Hamlet powinien zwrócić się do publiczności i wypowiedzieć cytat. Wiedząc, że jestem dzieckiem Boga, co powinienem robić i co czynić, by dorosnąć do tego potencjału? Oto jest pytanie. Widzę, że się z tym zgadzacie. Ja rozumiem, że taka poprawka beznadziejnie unicestwiłaby jedno z najwspanialszych dzieł literackich wszechczasów. Niemniej, gdybym pisał scenariusz dla was, ująłbym to mniej więcej w ten sposób. Pomyślcie o tym, skąd przyszliście. Jesteście synami i córkami najwspanialszej, najznakomitszej istoty we wszechświecie. Kocha on was nieskończoną miłością. Pragnie dla was wszystkiego, co najlepsze. Jak sądzicie, czy nasz Ojciec w niebie chce, abyście mieli depresję lub byli samotni? On nie chce, by tak było. Zapewnił przykazania, które są królewskim traktatem, wiodącym do życia z celem, w pokoju i radości. Wszystko, czego nam potrzeba, to przestrzegać ich. Pokazanie przykazań Boga i życie zgodnie z nimi naprawdę prowadzi do spełnienia jej radości. Nasze przeznaczenie przekracza waszą wspaniałością nasze wyobrażenia. Gdybyśmy tylko zrozumieli, kim jesteśmy i co nas czeka, w naszych sercach przelewałaby się taka wdzięczność i takie szczęście, że nawet najczarniejsze smutki rozświetliłyby się światłem i miłością Boga, naszego niebiańskiego Ojca. Kiedy następnym razem poczujecie się nieszczęśliwi, pamiętajcie, skąd przyszliście i dokąd idziecie. Zamiast skupiać się na rzeczach, które otępiają wasze myśli smutkiem, zdecydujcie, że skupicie się na tych rzeczach, które wypełniają wasze dusze nadzieją. Uświadomicie sobie, że te rzeczy są zawsze związane ze służeniem Bogu i naszym bliźnim. Tak jest zawsze. Pamiętajcie, że Pan dał wam swoje słowo w Pismach Świętych. Módlcie się żarliwie do Niego, rozmawiajcie z Nim codziennie. Uczcie się o Nim i idźcie Jego drogą. Służcie Bogu i Jego i służcie waszym bliźnim. Pamiętacie, że jest czas łez, ale jest też czas śmiechu, czas żałoby i czas, by tańczyć. Jeśli wasze serca są przez jakiś czas ciężkie, może jest to czas, by wpuścić światło Syna Bożego do waszych serc. Błagam was, spójrzcie w lustro wody i zobaczcie swoje prawdziwe odbicie. Uświadomicie sobie cel, dla którego byliście stworzeni. Uniesiecie swoje twarze wysoko ponad linię horyzontu. To dobrze dla was, byście się śmiali. To dobrze dla was, byście byli szczęśliwi. Wznieście głosy i chwalcie Pana śpiewem, muzyką, tańcem i modlitwą chwały i dziękczynienia. Nie jestem w stanie wyobrazić sobie nieba pełnego ponuraków, którzy nigdy nie mówią głośno lub których nie cieszy muzyka i wzajemne odwiedzanie się. Ja nie chcę takiego nieba. Jestem pewien, że nie stworzono was po to, byście spędzali dni, godziny swego życia odizolowani od siebie w zamartwianiach i rozpaczy. Zostaliście stworzeni do radości, więc sławmy miłosierne błogosławieństwa szczęśliwego i kochającego Ojca Niebieskiego. Nie musicie czekać na przyzwolenie, by wypełnić swe serca dziękczynieniem i szczęściem. Możecie to robić sami w miły sposób. Zbierajcie się jako młodzi ludzie w swoich okręgach i gminach, lecz także z tymi z sąsiednich palików i dystryktów. Tańczcie razem, studiujcie razem Ewangelię, pracujcie razem, służcie razem swoim towarzyszom i niech was to cieszy. Modlę się żarliwie o to, by wiedza o tym, kim jesteście i kim możecie się stać, wypełniła wasze dusze spokojną miłością do Boga i by zapaliła was szczęście na miarę waszego prawdziwego dziedzictwa, ponieważ tak naprawdę jesteście książętami i księżniczkami, królami i królowymi. A teraz drugie pytanie, które zadają nam młodzi ludzie i które znowu zacytuję. Jestem taki samotny, czy kiedykolwiek znajdę moją bratnią duszę? Koniec cytatu. Czekaliście na to pytanie, prawda? Chciałbym wiele powiedzieć na ten temat, lecz zacznijmy od... Zacznijmy od pomysłu znalezienia tej jednej osoby, z którą przeznaczono wam być. Osobą, która jest dla was doskonała. To stara opowieść o pewnej młodej kobiecie, archeologu, która podczas prac wykopaliskowych odkryła lampę, która wyglądała na starożytny zabytek. Kiedy ją potarła, pojawił się Jean, który zaofiarował się, że spełni jej jedno życzenie. Zastanowiła się przez chwilę i poprosiła o pokój na świecie, aby ludzie kochali się wzajemnie i na zawsze żyli w harmonii. Jean przemyślał jej prośbę i w końcu odrzekł: to, co prosisz, jest niemożliwe. Podziały pomiędzy ludźmi na świecie są zbyt głębokie i istnieją zbyt długo. Proszę poproś o coś innego. Wszystko byle nie to. Tak więc młoda kobieta pomyślała znowu i mówi: gdzieś w świecie jest ta jedna osoba, z którą dane mi jest być. Chcę ją odnaleźć. To ma być ktoś przystojny, taktowny, z poczuciem humoru. Ma pomagać w domu, kochać dzieci, nie oglądać przez cały czas programów sportowych. Musi mieć wspaniałą pracę, myśleć najpierw o moim szczęściu. To ma być ktoś, kto pójdzie ze mną na zakupy i potrafi się porozumieć z moją rodziną. Jean przez chwilę rozważał jej pytanie, westchnął głęboko, po czym odpowiedział: Zobaczmy, co da się zrobić z tym pokojem na świecie. Wiem, to może nieco rozczarować niektórych z was, ale nie wierzę, że jest tylko dla was tylko jedna odpowiednia osoba. Sądzę, że zakochałem się w mojej żonie Harriet, która jest tutaj ze mną dzisiejszego wieczoru, od pierwszego wejrzenia. Niemniej uważam, że jeśli ona zdecydowałaby, że poślubi kogoś innego, spotkałbym inną kobietę i zakochałbym się w niej. Jestem na wieczność wdzięczny za to, że tak się nie stało. Lecz nie uważam, że była ona moją jedyną szansą na szczęście w tym życiu, jak i nie, ja nie byłem dla niej jedyną szansą. Inny błąd możecie łatwo popełnić, kiedy umawiacie się na randki, spodziewając się, że znajdziecie doskonałość w osobie, z którą jesteście. Prawdą jest to, że jedynymi doskonałymi osobami, które macie poznać, możecie poznać, są te, których nie poznaliście do końca. Każdy ma jakieś niedoskonałości. Nie sugeruję, byście obniżyli swoje wzorce i poślubili kogoś, z kim nie możecie być szczęśliwi. Lecz jedyną z rzeczy, którą uświadomiłem sobie, kiedy dojrzałem życiowo, jest to, że jeśli ktoś jest gotowy, by mnie zaakceptować takiego niedoskonałego, w takim razie ja też powinienem być gotowy do okazania cierpliwości wobec niedoskonałości innych osób. Jako że nie odnajdziecie doskonałości w swoich partnerach, ani wasi partnerzy nie odnajdą jej w was, waszą jedyną szansą na doskonałość jest stworzenie jej wspólnie. To jest ta tajemnica. Są tacy, którzy się nie żenią i nie wychodzą za mąż, ponieważ nie czują magii w związku. Przypuszczam, że magią nazywają wzajemne przyciąganie, zakochanie się w cudownym uczuciem i nigdy nie odradzałbym wam, abyście poślubili kogoś, których nie kochacie. Niemniej i tutaj jest inna rzecz, którą czasami trudno jest zaakceptować. Ta iskierka magii wymaga ciągłego rozniecania. Tak więc, że para to powoduje, a nie dlatego, że pojawia się w jakiś mistyczny sposób jako działanie pewnej kosmicznej siły. Szczerze mówiąc, na tym trzeba nawet napracować. Po to, by związek przetrwał, obie strony wnoszą swą własną magię, używają jej, aby podtrzymać miłość, chociaż powiedziałem, że nie wierzę w jedyną i tylko jedyną bratnią duszę. Tak, jednak wiem, że kiedy zobowiążecie się do małżeństwa, wasz małżonek staje się bratnią duszą. I jest to wasza powinność i odpowiedzialność, by codziennie pracować nad tym, by ten stan utrzymać. Kiedy zobowiązaliście się do tego, poszukiwanie bratniej duszy jest zakończone. Wasze myśli i działania przechodzą od patrzenia do tworzenia. Lecz co z tymi, którzy wątpią, czy kiedykolwiek znajdą wiecznego towarzysza? Po pierwsze, nie poddawajcie się. Przychodźcie na zajęcia, spotykajcie się z ludźmi, róbcie wszystko, co możecie. Wiem, że nie umawianie się na randki może być niemiłe. Odrzucenie jest jedną z najbardziej boleźniejszych rzeczy, jakie możecie zrobić. Wierzcie, znam to uczucie. Zakochałem się w Harriet na długo przed tym, zanim ona się we mnie zakochała. Lecz to nie powstrzymało mnie. Kiedy roznosiłem sakrament z kaplicy, organizowałem to tak, aby podawać go jej rodzinie. Robiłem wszystko, co mogłem, by wywrzeć na niej wrażenie, lecz sądzę, że nie uważała mnie po prostu za trochę niedojrzałego. Te iskierki po prostu do niej nie docierały. Zwątpiłem, czy kiedykolwiek przekonam ją, że mogę być kimś więcej niż przyjacielem. I kto życzyłby sobie tego, prawda?
So I went away.
Tak więc odszedłem, wstąpiłem do sił powietrznych, a potem przebyłem pół świata, by uczestniczyć w szkoleniu dla pilotów w Stanach Zjednoczonych. Dopiero po powrocie do Niemiec, kiedy wróciłem po ukończeniu szkolenia jako pilot myśliwca, lata upłynęły od naszego pierwszego spotkania. Ta piękna, młoda kobieta popatrzyła na mnie i wypowiedziała te magiczne słowa, które tak długo pragnąłem usłyszeć. Powiedziała: wyglądasz poważniej niż wtedy, gdy widziałem cię ostatni raz. Kiedy usłyszałem to, zacząłem działać szybko. I w ciągu kilku miesięcy poślubiłem kobietę, którą kochałem od bardzo, bardzo dawna. Więc nie poddawajcie się, bracia i siostry. Nawet gdy jesteście odrzuceni raz albo dwa razy, trzy lub cztery, czy setki razy, nie rozpaczajcie. Bracia, sekret znalezienia dziewczyny waszych marzeń polega na tym, by poznać dużo dziewcząt. A kiedy zakochacie się i czujecie, że jest to dobre, poproście ją o rękę. Jeśli powie nie, nadal szukajcie i módlcie się, aż w końcu przybędziecie z tą młodą kobietą przed ołtarz świątyni. A więc nie poddawajcie się. Siostry, bądźcie delikatne. To jest w porządku, jeśli odrzucicie propozycję randek lub oświadczyny. Lecz proszę, róbcie to w delikatny sposób. A wy, bracia, zacznijcie prosić. Jest zbyt dużo naszych młodych kobiet, które nigdy nie chodzą na randki. Nie zakładajcie, że pewne dziewczyny nigdy się z wami nie umówią. Czasami one zastanawiają się, dlaczego nikt ich o to nie poprosił. Proście i bądźcie gotowi, by działać dalej, jeśli spotkacie się z odmową, ale proście. W niektórych miejscach na świecie daje się zauważyć wśród naszych młodych ludzi tendencja do trzymania się w dużych grupach zamiast chodzenia na randki. Nie ma to nic złego w częstym przebywaniu z innymi rówieśnikami, ale nie wiem, czy naprawdę można kogoś poznać osobiście, kiedy stale przebywa się w grupie. Jedną z rzeczy, których powinniście się nauczyć, jest sposób prowadzenia rozmowy z członkiem odmiennej płci. Wspaniałym sposobem na to, by się tego nauczyć, jest przebywanie z tym kimś sam na sam. Rozmawianie bez pomocy innych. Randki nie muszą być i najczęściej nie powinny być kosztowne i drobiazgowo zaplanowane. Kiedy moja żona i ja przeprowadziliśmy się z nimi do Salt Lake City, jedną z rzeczy, które najbardziej nas zaskoczyły, było szczegółowe i czasami stresujące przygotowanie młodych ludzi związane z umawianiem się na randki. Nie mogliśmy tego w to uwierzyć. Rozluźnijcie się. Znajdziecie kilka prostych sposobów na to, aby być razem. Kiedy byłem młodym i szukałem okazji do randek, wiem, że było to dawno temu. Jednym z moich ulubionych sposobów było odprowadzenie młodej damy do domu po spotkaniu w kościele. A właśnie, czy umówiliście się z kimś na to spotkanie dzisiejszego wieczoru? Nikt się nie śmieje. Mam nadzieję, że to zrobiliście lub odprowadzicie kogoś do domu po spotkaniu. Pamiętajcie, waszym celem nie powinno być nagranie wideo waszej randki, które będzie przeglądane milion razy na YouTube. Celem jest to, żeby poznać daną osobę i nauczyć się, jak ukształtować głęboką relację z płcią przeciwną. Są pośród was piękni młodzi ludzie kościoła, którzy być może nigdy nie ożenią się lub nie wyjdą za mąż. Mimo że są godni tego pod każdym względem, mogą nie znaleźć kogoś, z kim byliby zapieczętowani w świątyni Pana w tym życiu. Ci, którzy nigdy nie doświadczyli tej rozpaczy, nie rozumieją w pełni samotności i bólu, który możecie odczuwać. Znam wiele kobiet, które ponad wszystko pragną być żonami i matkami i nie mogą zrozumieć, dlaczego nie ma odpowiedzi na ich modlitwy. Jest wielu mężczyzn, którzy z różnych przyczyn także czują się samotni. Po pierwsze, pozwólcie, że powiem wam, że wasze modlitwy są wysłuchiwane. Wasz Ojciec w niebie zna pragnienia waszych serc. Nie wiem, dlaczego odpowiedź na modlitwy jednej osoby przychodzi w dany sposób, a modlitwy drugiej w inny, ale to mogę wam powiedzieć. Prawe pragnienia waszych serc spełniają się. Czasami może być trudno dostrzec coś poza ścieżką, która jest tuż przed wami. Jesteśmy niecierpliwi i nie chcemy czekać na przyszłe wypełnienie naszych największych pragnień. Niemniej, krótkie trwanie tego życia jest niczym wobec wieczności. A jeśli tylko mamy nadzieję i wdrażamy wiarę i radość, wytrwamy do końca. I mówię, radośnie dotrwamy do końca. Tam, w tej wspaniałej niebieskiej przyszłości, będziemy mieli spełnienie prawych pragnień naszych serc i to dużo większe, niż jesteśmy w stanie teraz to pojąć. W międzyczasie nie czekajcie na kogoś, kto uczyni wasze życie pełnym. Rozwiejcie wątpliwości co do siebie, roztrząsania, czy macie jakieś defekty. Natomiast osiągnijcie swój potencjał jako dzieci Boga. Szukajcie wiedzy, róbcie znaczącą karierę, szukajcie spełnienia, służąc innym ludziom. Korzystajcie ze swego czasu, talentów i zasobów, by doskonalić siebie i błogosławić tych, którzy są wokół was. To wszystko stanowi część waszych przygotowań do posiadania rodziny. Zaangażujcie się w waszym okręgu lub gminie i starajcie się rozwijać w swoich powołaniach, jakiekolwiek one są. Wielki cel tej doczesnej egzystencji polega na tym, byśmy nauczyli się w pełni kochać naszego Ojca Niebieskiego i naszych bliźnich, jak siebie samych. Jeśli to czynimy, to wszystko z całej mocy, umysłu i sił, nasze wieczne przeznaczenie będzie chwalebne i wspaniałe, przerastające nasze najśmielsze wyobrażenia. Bądźcie wierni, a wasze sprawy potoczą się pomyślnie. Jest to jego wieczna obietnica dla tych, którzy kochają go i czczą. Trzecie pytanie, które zadają młodzi ludzie i które znowu zacytuję, brzmi: czy mogę pozostać wierny? Są tacy, którzy mają wątpliwości co do Boga lub Kościoła. Inni ulegają pokusie, która ich wabi i oddala od niebezpieczeństwa prostej i wąskiej, od bezpieczeństwa prostej i wąskiej ścieżki ucznia. Kiedy byłem pilotem, często oglądałem ciekawy fenomen pogodowy na trasie lotu między Europą i Afryką. Nazywa to się konwergencja intertropikalna. Jest to jak gdyby pas stref burzowych, które przemieszczają się z północy i południa przez równik, wypełniając horyzont groźnie kołyszącymi się kolumnami chmur. Rzadko się zdarzało, bym nie patrzył na te chmury, zafascynowany ich pięknem i majestatem. Spiętrzały się w masywne, czarne formacje, a w ich wnętrzu błyskawice rzucały jasne światło od końca do końca w nieopisanej furii szalejącego ognia. Cóż to za wspaniały i fascynujący widok. Ale jak myślicie, co robią piloci, kiedy zbliżają się do tych burz? Macie rację. Uciekają, unikają ich. Choćby nawet były piękne i intrygujące. Kiedy w tych chmurach zbiera się wilgoć, zaczyna zamarzać, formują grad wielkości piłki nożnej, który może przebić metal i zniszczyć samolot. Silne turbulencje i wyładowanie elektryczne mogą uszkodzić samolot i jego systemy. Czyż nie działa ta sama zasada, kiedy widzicie rzeczy, które mogą spowodować uszkodzenie ducha? Pokusa nie byłaby pokusą, gdyby nie pojawiła się jako atrakcyjna, fascynująca lub nawet zabawna. Lecz podobnie jak pilot, który zbliża się do burzy, powinniście nauczyć się unikać jej, niezależnie od tego, jak piękną czy intrygującą może się wydawać. Ponieważ Ojciec Niebiański kocha swe dzieci, dał nam przykazania, aby utrzymywać nas na bezpieczną odległość od tych szkodliwych burz. On nie zmusza żadnego ze swych dzieci, aby szło jego drogą. Dozwala i oczekuje od was samodzielnych wyborów. Lecz wiedzcie to, niektóre wybory prowadzą do katastrofy. Więc dokonujcie dobrych wyborów. Dodaję swoje świadectwo do niezliczonych ostrzeżeń przeciwko strasznemu problemowi, jakim jest pornografia. Obierzcie kurs, abyście byli wolni od tego. Trzymajcie się od tego z daleka. Mówię do was słowami, których używają, szkoląc pilotów na temat burz, ale odnoszę je do pornografii. Unikajcie, unikajcie, unikajcie. Nie zakładajcie, że możecie z lekka zanurkować dziobem samolotu w strefę burzy, nie filtrując pornografią. Pamiętajcie, że często najbardziej odrażające i niszczycielskie rzeczy mogą na początku wyglądać pociągająco. Kierujcie się z dala od tych rzeczy, które mogą wam zagrażać. A teraz następna sprawa. Co z wątpliwościami i pytaniami dotyczącymi doktryn? W jaki sposób dowiedzieliście się, że Ewangelia jest prawdziwa? Czy to jest w porządku, że macie pytania na temat Kościoła lub jego doktryn? Moi drodzy przyjaciele, jesteśmy ludźmi, którzy zadają pytania. Zawsze tacy byliśmy, ponieważ wiemy, że prowadzą nas one do prawdy. Ten sam właśnie sposób zaczął się Kościół, od młodego człowieka, który miał pytania. Tak naprawdę nie jestem pewien, czy można odkryć prawdę bez stawiania pytań. W Pismach Świętych rzadko odkryjecie objawienie, które nie przyszło jako odpowiedź na pytanie. Kiedykolwiek pojawiło się pytanie i Józef Smith nie był pewny odpowiedzi, zbliżał się do Pana i to skutkowało cudownymi objawieniami w naukach i przymierzach. Często wiedza, którą Józef otrzymywał, wybiegała dalece poza zasięg pytania. Jest tak, ponieważ Pan nie tylko odpowiada na pytanie, które zadajemy, lecz nawet, co najważniejsze, daje nam odpowiedzi na pytanie, które powinniśmy Mu zadać. Słuchajmy tych odpowiedzi. Działania misjonarskie Kościoła opierają się na szczerych poszukiwaniach prawdy, którzy zadają z serca płynące pytania. Pytania rodzą świadectwo. Niektórzy mogą czuć się zakłopotani lub niegodni, ponieważ mają wnikliwe pytania dotyczące Ewangelii, ale nie powinni i tak się czuć. Zadawanie pytań nie jest oznaką słabości. Poprzedza ono wzrastanie. Bóg nakazuje nam, abyśmy szukali odpowiedzi na pytania i prosili tylko o to, byśmy pytali w szczerości serca z prawdziwym zamiarem, mając wiarę Chrystusa. A kiedy tak czynimy, prawda o wszystkich rzeczach przejawi nam przez Ducha Świętego. Nie bójcie się, pytajcie. Miejcie odwagę, lecz nie wątpliwości. Nie miejcie wątpliwości. Zawsze trzymajcie się mocno wiary i światła, które już otrzymaliście. Ponieważ w życiu doczesnym widzimy niedoskonale, nie wszystko musi teraz mieć sens. W rzeczywistości powinniśmy myśleć, że jeśli wszystko miałoby dla nas sens, byłoby to dowodem na to, że dokonane było dzięki umysłowi śmiertelnika. Pamiętajcie, że Bóg powiedział, bo myśli moje to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak drogi moje są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze. Niemniej wiecie, że jednym z celów życia doczesnego jest stanie się bardziej podobnym do naszego Ojca Niebieskiego w naszych myślach i w naszym sposobie postępowania. Patrząc z tej perspektywy, poszukiwanie odpowiedzi na pytania, wasze pytanie może zbliżyć do Boga, wzmacniając wasze świadectwa, zamiast wstrząsać Nim. Jest to prawda, że wiara oznacza nie tylko, że nie ma się pełnego poznania, lecz jeśli żyjecie z wiarą, stosując się do jej zasad w każdym dniu, we wszystkich okolicznościach, stosując te zasady gdziekolwiek jesteście i w każdym czasie, posmakujecie słodkich owoców Ewangelii, a przez te owoce dowiecie się o jej prawdziwości. Zawsze będą głosy, które mówią wam, że jesteście głupcami, wierząc w to, że jesteście łabędziami i wmawiają wam, że jesteście tylko brzydkimi kaczątkami i nie możecie spodziewać się, że staniecie się kimś więcej. Ale wy wiecie lepiej. Wy wiecie lepiej. Dzięki objawionemu słowu miłosiernego Boga ujrzeliście swe prawdziwe odbicie w wodzie i odczuwacie wieczną chwałę tego boskiego ducha, który jest z wami. Nie jesteście zwyczajnymi istotami, moi ukochani i młodzi przyjaciele na całym świecie. Jesteście wspaniali i wieczni. Niezależnie od waszych warunków i prób życia, nalegam, abyście pamiętali, kim jesteście, skąd przyszliście i dokąd idziecie. Dlatego odpowiedzi na te pytania naprawdę zapewnią wam pewność i ukierunkowanie waszego życia. Nasz Ojciec Niebiański żyje. On was zna. Przemawia do was w tych ostatnich dniach przez proroków i apostołów. Prezydent Thomas Monson jest prorokiem Pana na ziemi, w naszych czasach. Tym Kościołem kieruje Zbawiciel, sam Jezus Chrystus. Wiem o tym. On jest głową tego Kościoła. Dzisiaj być może mówię do was w niedoskonały sposób, z niemieckim akcentem. Ale słowa, które słyszycie w swych sercach, obiecuję to wam, słowa, które czujecie w swych sercach i umysłach oraz w waszych duszach, docierają do was dzięki wymowie czystości i mocy Ducha Świętego. I przez Ducha Świętego możecie się dowiedzieć o prawdzie wszystkiego. Bracia i siostry, moi drodzy młodzi przyjaciele, kocham was. Kocham was z całego serca. Jestem za was wdzięczny. Jestem wdzięczny za waszą dobroć. Jako apostoł Pana Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, błogosławię was, każdego z was z osobna, i wszystkich razem, abyście poznali, kim naprawdę jesteście i co musicie zrobić oraz jacy musicie być, aby żyć szczęśliwym, spełnionym życiem. Modlę się o to i błogosławię was, żebyście, kiedy patrzycie na swoje odbicie, mogli popatrzeć ponad niedoskonałości i wątpliwości co do siebie i rozpoznać, kim naprawdę jesteście. Wspaniałymi synami i córkami Wszechmogącego Boga. W uświęcone imię Jezusa Chrystusa. Amen.